Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witamy pięknie. I cóż, drogi Władysławie, kolejne losy szczęsnego Potockiego. Ja przypomnę, że był to, no powiedzmy sobie szczerze, zdrajca, okropny człowiek, twórca targowicy. Miał bardzo skomplikowane życie osobiste, w którym, można powiedzieć, przejawiały się wszystkie negatywne skutki tego wszystkiego, co działo się w obyczajowości. Miał żony, o pierwszej mówiliśmy, a teraz pora na drugą. Podobno była najpiękniejszą kobietą Europy, czy to prawda?
No, Konradzie, tak, mogę potwierdzić, że to prawda. W ogóle, proszę Państwa, ten szczęsny Potocki to była paskudna postać, tak? Paskudna.
No była, zgadza się.
Gdybyśmy rozmawiali o tamtych czasach wyłącznie w porządku historii politycznej, czy pokazując postawy patriotyczne i właśnie sprzeczne z patriotyzmem, no to już by wystarczyło tego, co powiedzieliśmy o szczęsnym. No niemniej pojawia się ta druga żona, Zofia de Czylicze, postać rzeczywiście absolutnie niezwykła. No i to, co się dzieje w sferze obyczajów, w sferze erotyki ówczesnej, no ale również, jak zobaczymy z czasem, no w takiej sferze majątkowej, bo przecież małżeństwo powoduje również skutki ekonomiczne dla wszystkich stron. Więc cała ta historia jest długa, skomplikowana i bardzo ciekawa, ale zacznijmy może od takiego potwierdzenia twoich słów. I to...
O tej urodzie czy o obyczajach?
O tej urodzie. Posłuchajmy, co na temat Zofii napisał, no, bardzo wybitny owych czasów poeta i pamiętnikarz, czyli Julian Ursyn Niemcewicz. Zbyt sławną na nieszczęście nasze stała się ta kobieta w sprawach polskich, by dziejów jej nie dotknąć. Zofia, nie wiem jak ją dalej nazwać, gdyż nigdy nazwisko rodu jej nie było znajome. Urodziła się w Perze, przedmieściu Carogrodzkim, z rodziców greckich. Nie wiem, czy Helena, Aspazja, Lais, najsławniejsze Atenów piękności, wdziękiem i urodą przechodzić ją mogły. Nie widziałem piękniejszej w życiu moim kobiety. Do najforemniejszego składu twarzy, do najsłodszych, najpiękniejszych oczu łączyła uśmiech anielski i głos chwytający za duszę. Rzekłbyś, patrząc na nią, że to żywy z nieba zstąpiony anioł. Lecz niestety, jak zwodniczą jest powierzchowna postać. Ta tak piękna, tak czarująca postać ciała zawierała w sobie najprzewrotniejszą duszę. Boskam, wysłany od króla w poselstwie do ottomańskiej porty, znalazłszy tę piękną dziewczynę posługującą w kafehausie na Perze, wywiózł ją za nałożnicę dla pana swego. Ledwie stanęła na pogranicznym miasteczku Żwańcu, gdy odgłos nadzwyczajnej jej piękności już po Warszawie się rozszedł. Padła trwoga na wszystkie kochanki królewskie, mianowicie na panią Tomatis, panującą naówczas. Nie trudno obecnej piękności nad nieprzytomną przemóc. Wysłany goniec do Szwańca, by się zatrzymała Greczynka. No, tu jest oczywiście świadectwo tego wrażenia, które robiła uroda Zofii, a pamiętajmy,
a wrażenie
że...
wyprzedzało
tak,
jej obecność.
No, że Niemcewicz ją poznał osobiście, więc wiedział, co mówi. Natomiast jak to tam dokładnie było z tym zatrzymaniem się w Żwańcu, a potem właściwie w Kamieńcu Podolskim, do końca nie wiadomo. Tu chyba raczej prawdopodobna jest taka wersja znacznie mniej, że tak powiem, sensacyjna, a mianowicie Boska razem z dwiema siostrami, no bo przecież Zofia miała młodszą siostrę, Helenę, przyjechała z terenów ogarniętych zarazą i obowiązywała taka kwarantanna. Oni musieli spędzić jakiś czas w tym Kamieńcu, no a tam w tym Kamieńcu rządził generał zwany Witem, generał Wit. Naprawdę nazwisko brzmiało De Wit. To była rodzina pochodzenia o dziwo ormiańskiego, która została uszlachcona w Polsce. No i właśnie ten ojciec dosłużył się stopnia generała i komendanta Kamieńca. To miało takie znaczenie, mówiliśmy o tym tydzień temu, że Kamieniec to były takie południowe wrota Rzeczypospolitej, tak? Czyli kto panował w Kamieńcu, no to jakby panował właściwie nad całym Podolem i wpływy tego komendanta twierdzy były znacznie większe niż by to wynikało z jego funkcji. Ten stary wit miał syna, dwojga imion, ale zwanego Zefirynem, no i ten Zefiryn zobaczył Zofię i przepadł. Tu znowu, proszę państwa, są różne wersje, bo to jeden pamiętnikarz pisze tak, drugi tak. Wersja taka mniej znana mówi o tym, że Zefiryn najpierw związał się z młodszą siostrą, a? Naszej bohaterki. Tam z nią potem były przeróżne przygody. Powiedzmy od razu, że ona ostatecznie trafiła do haremu jakiegoś baszy tamecznego. Przecież jesteśmy na granicy, tak? Po no tej tak. stronie jest Kamieniec, po drugiej stronie jest Imperium Ottomańskie. No i z czasem nawet stała się pierwszą żoną tego baszy. Ale to nie należy do naszej opowieści. Natomiast sam Zefiryn należy i był to człowiek, no, pod każdym możliwym względem zepsuty. Zresztą posłuchajmy opinii historyka. Jest to wyjątkowo niesympatyczna postać, ten major Józef Zefiryn Witt. Moralnie i fizycznie. Przysadkowaty, krótkonogi, o pociągłej twarzy i niskim czole, dużym, bezkształtnym nosie, wyłupiastych, czarnych oczach i kędzierzawych, wełnistych włosach. Ma przy tym pretensjonalne maniery, wysokie mniemanie o sobie, sposób bycia uwodziciela. Jest zepsuty do gruntu. Ostatecznej demoralizacji uległ w towarzystwie urzędników tureckich w Chocimiu, dokąd często bywał posyłany przez ojca. Niemal cały wolny czas spędzał w Salamniku Paszyńskim, biorąc udział w orgiach, które pod osłoną nocy i wielkiej tajemnicy odbywają się w prywatnych komnatach tureckiego wielkorządcy. Mówią o nim, że dostarcza kobiet swoim tureckim przyjaciołom. Jego wyczyny stają się wreszcie tak głośne, że oficer posterunku rosyjskiego w Braże, Malenkow, czuje się w obowiązku donieść o tym swojemu rządowi. Stary Witt musi się gęsto tłumaczyć przed departamentem wojskowym. Takiemu oto człowiekowi Boskamp Lasopolski powierza swe branki. Tu nawiasem mówiąc, chciałbym zrobić pauzę.
A ja bym tutaj nawiązał, że historia się powtarza, czyli to, co mówimy w tej chwili o Epsteinie, miało miejsce dużo wcześniej i w innym miejscu.
Ale właśnie, oczywiście, właśnie, dokładnie, Konradzie, chciałem zrobić tutaj taką pauzę i skomentować to w ten sposób, że cała ta historia i nie tylko ta, bo będziemy opowiadać dalej, no jako żywo jest historią handlu ludźmi. To jest handel młodymi kobietami od samego początku. Ja przypomnę, że kiedy...
Ale to jest historia długa jak świat.
Boskamp Lasopolski spotkał tę Zofię w kafehauzie. Ona usługiwała w kafehauzie. To ją po prostu kupił od rodziców. Podobno matka w pierwszym momencie zalała się łzami, no ale że byli bardzo ubodzy, a on rzucał złoto na stół, więc dali mu tę Zofię. I jeszcze mu dołożyli w pakiecie, w promocji młodszą siostrę. Tak? Czyli on pojechał do Polski z tymi dwiema młodymi dzieweczkami. I teraz niektórzy historycy, niektóre źródła mówią o tym, że Boskamp Lasopolski zniecierpliwiony tym długim czekaniem w Kamieńcu, kiedy Zefiryn był bardzo natarczywy, no to tam za 1000 czerwonych złotych jakby odszkodowania zrezygnował i pojechał sam do Warszawy, zostawiwszy obie te młode kobiety w Kamieńcu. Czy tak było dokładnie, czy nie było, nie wiemy. Dlaczego król nie ponaglał, nie chciał czekać na piękną Zofię, też dokładnie nie wiadomo. Istnieje takie przypuszczenie, że zraziła go wiadomość o tym, że ta piękność grecka ma grube nogi, bo król nade wszystko czynił sobie taką zgrabną, szczupłą nóżkę, tak? A Zofia była bardzo piękna, Podkreśla, no ale nogi miała podobno dość grube.
No ale co wtedy się nosiło fakt? Takie spódnice do ziemi, że tego nie było widać na pierwszy rzut oka.
Wiesz, no trudno, żeby Boskamp Lasopolski, który był przecież jej kochankiem, nie wiedział, jakie ona ma nogi, tak? A królowi to bardzo szczegółowo opisywano.
No tak, no to ale tu już nie będziemy wchodzili w detale,
no nie,
prawda?
Jeszcze musimy powiedzieć o tym,
ale
że
mówię o tych nogach.
To nie jest tak całkiem koniec, bo potem, kiedy już ona była żoną Zefiryna, który po ojcu został komendantem twierdzy, to się spotkała z królem jak najbardziej i jest takie udokumentowane zdarzenie, że tam po jakimś spotkaniu otrzymała od niego w prezencie niezwykle cenne klejnoty. Przypomnę, że król, który był generalnie rozrzutny, no to klejnoty kobietom na ogół wręczał w bardzo określonej sytuacji, jako rodzaj podziękowania. Więc możemy domniemywać, że jednak...
No, honorarium, mówiąc
tak,
krótko.
Tak, że do jakiegoś zbliżenia między Zofią a Stanisławem Augustem doszło już na późniejszych czasach. No więc, krótko mówiąc, Zefiryn spotyka Zofię, zakochuje się bez pamięci. Ona jest bardzo twarda, nie chce się zgodzić na żadne amory. W związku z tym Zefiryn decyduje się na ślub. Bierze ten ślub bez zgody swojego ojca, starego, bardzo srogiego i okrutnego generała. Kiedy stary Dawid się o tym dowiaduje, no wybucha oczywiście straszliwa afera. Młoda żona, czyli synowa, jego synowa, staje przed jego obliczem i on ją wtedy widzi po raz pierwszy. Bo w czasie, kiedy doszło do tego romansu, małżeństwa, jego nie było w kamienicy. On ją widzi po raz pierwszy. I Zofia jest tak piękna, ma taki urok, tak potrafi go ująć, że stary topnieje, tak? Cały jego gniew przechodzi, sam się chyba w tej Zofii zakochuje. Krótko mówiąc, akceptuje i błogosławi. Od tego momentu nikt już nie kwestionuje pozycji Zofii de Celice, czy ona naprawdę była Celice, czy nie była, to tam tak na pewno nie wiadomo. Od tego momentu jest Zofią de Wit, generałową kamieniecką. To nadal nie jest jakaś tam w skali kraju wielka pozycja. Pamiętajmy też, że czasy są bardzo, ale to bardzo burzliwe.
No, ale jeśli to przełożymy na Cafe House, no to jednak duży awans.
No jest to spora różnica. Oczywiście, że jest to ogromna zmiana, zwłaszcza, że, i tu powiedzmy od razu, Zefiryn zabiera Zofię w taką podróż, najpierw po Polsce, potem po Europie. Właśnie wtedy są przyjmowani między innymi na dworze królewskim, ale także na różnych innych dworach. Chodzi przede wszystkim chyba o to, że cała Europa jest ciekawa tej już w tym momencie legendarnej piękności Zofii i to wrażenie się potwierdza. Czyli właśnie z wielu pamiętników, takich jak Niemcewicza, wynika jasno, że ona robiła naprawdę ogromne wrażenie. Dodajmy tu od razu, że ten Zefiryn, zepsuty do szpiku kości na tych orgiach islamskich, tam w tych haremach, o czym przed chwilą mówiliśmy, no bardzo szybko przestał się jakby przejmować wiernością czy niewiernością swojej żony. Można wręcz domniemywać, że on jakby sam nią handlował, tak? Sam nią handlował. Nie mamy na ten temat jakichś bardzo szczegółowych relacji, przynajmniej do pewnego momentu. Przypomnijmy, że po drugim rozbiorze te ziemie, całe Podole, dostały się Rosji. Caryca mianuje wielkorządcę, takiego generalnego gubernatora całej południowej Rosji, ale również tych nowo nabytych ziem, no, czyli tu chodzi o Podole i tam część Ukrainy. Wtedy to rozumiano, Ukraina, Podole. Tym wielkorządcą jest Grigorij Patiomkin, ten sam Patiomkin znany doskonale z podręczników historii, który był takim grabarzem Polski w drugim rozbiorze, no ale był równocześnie właściwie najpotężniejszą postacią czasów panowania carycy Katarzyny Wielkiej. Oczywiście był jej kochankiem, od tego się zaczęła jej kariera, tak jak kariera Stanisława Augusta i wielu, wielu innych. Przy czym on awansował od prostego podoficera. On był zwykłym podoficerem. Brał udział w spisku, którego celem było po prostu detronizacja, a potem potajemne zamordowanie męża Katarzyny, tak żeby ona mogła władać sama. No i będąc bardzo pięknym, rosłym, przystojnym, bardzo inteligentnym, dodajmy do tego, mężczyzną, zaczął robić potężną karierę w cesarstwie. Tych kochanków to caryca miała na pęczki, ale tymi, którzy odznaczali się wyłącznie walorami cielesnymi, to ona się nie przejmowała. To byli tacy kochankowie na noc, na dwie noce, na miesiąc, na pół roku. Natomiast jeżeli ktoś poza walorami ściśle cielesnymi przedstawiał żywą inteligencję, fantazję, pomysłowość, to wszystko, co miał Grigori Patiomkin, no to proszę bardzo, mógł robić potężną bardzo karierę. I taką karierę robił Patiomkin. Tutaj dodajmy, co może być dla nas ciekawe, że on się bardzo mocno orientował na Podole. On się bardzo interesował tym, co się dzieje na Podolu, dlatego że przygotowywał jakby sobie i swoim potomkom jakąś, no nie wiem, karierę, czy nawet coś więcej niż zwykła kariera po śmierci Katarzyny. On był od niej młodszy, on zakładał, że ją przeżyje, no a wtedy może popaść w niełaskę.
No tak.
Więc na wszelki wypadek już wcześniej kupował ogromne dobra na Podolu, a mógł to robić jeszcze przed drugim rozbiorem, gdyż postarał się o polski indygenat, czyli on był polskim szlachcicem, że bardzo mógł te dobra kupować, mógł swoje wpływy rozpościerać na całe Podole. No i tego oto Patiomkina spotyka w pewnym momencie Zofia, czy raczej Patiomkin Zofię. No kończy się to tak, jak się kończy. Możemy się domyślać. Oczywiście Zofia Potocka, jeszcze wtedy de Witt, de Domo Celice, zostaje kochanką Grigoria Patiomkina. To się dzieje mniej więcej w roku 1789, czyli proszę Państwa, przypomnijmy, to jest w czasie Sejmu Czteroletniego. To jest ten czas, kiedy jej przyszły mąż, czyli Szczęsny Potocki, tak się wije. On jest na początku na Sejmie, tam fatalnie wypada, zostaje właściwie przepędzony, wyjeżdża na emigrację do Drezna, tam knuje, potem do Wiednia, już przygotowuje z innymi polskimi magnatami ten twór, który potem uzyska ciało w postaci Konfederacji Targowickiej. To już jest wszystko w toku, to się dzieje. No i kiedy już ta konfederacja właściwie zostaje przesądzona w Moskwie, udaje się Potocki na Podole. Mówiąc ściślej, na Podole, gdzie przecież ma te swoje majątki. Tulczyn, Humań, to jest wszystko Podole. No, ale udaje się również do Chersonia, gdzie znajduje się komenda wojsk rosyjskich właśnie na te południowe terytoria, do obozu Grigoria Patiomkina. I jakby prawie równocześnie następują dwa wydarzenia, czyli niespodziewanie Patiomkin umiera, tak? A równocześnie Potocki spotyka Zofię, która jest w tym momencie wolna. Znaczy, oczywiście ona jest mężatką, no gdzieś tam w głębokim tle jest ten Zefiryn, ale tym się naprawdę nikt nie przejmuje. Oczywiście Potocki się zakochuje. Jest taka teoria, że kiedy Patiomkin nagle zmarł i ta Zofia znalazła się no, w takiej trudnej sytuacji, to jej poradzono, ty się nie martw, tu niedługo już jedzie z Petersburga taki wielki pan, największy polski pan na Podolu, to trzeba go to po prostu dobrze ująć. No i tak się stało. Tak się stało. Szczęsny się zakochuje. No oczywiście, proszę Państwa, tu się przeplatają sprawy polityczne, no bo w tym samym czasie upada Konstytucja 3 maja, Targowica zaczyna się panoszyć. On się bardzo szybko obraża, tak? On sobie wyobraża, że stworzenie Konfederacji Targowickiej to jest tylko taki wehikuł, który wyniesie go do korony. Kiedy się okazuje, że Katarzyna absolutnie nie ma dla niego żadnych propozycji, on się obraża, zabiera Zofię już jako taką towarzyszkę życia, powiedzmy, wyjeżdża na zachód Europy, potem wraca, ale już zawsze jest z Zofią. Przeprowadzają dwa rozwody. No, on z Józefiną Amalią, z którą też przecież nie żyje, a
no,
Zofia z Zefirynem, z którym też nie żyje. To nie jest takie proste. Łatwiej jest rozwieść Zofię, bo Zefiryn to jest mała figura. Dostaje tam parę wiosek, dostaje jakieś pieniądze. Suma jest całkiem spora, ale z tego, co wyczytałem, to on to dostaje w ogóle w towarze, czyli nawet nie w gotówce, zgadza się na ten rozrzut. Równocześnie trwa sprawa z Józefiną Amalią i ona jest znacznie trudniejsza. I to pomimo tego, że rozwody wówczas stają się czymś no po prostu nieomalże powszechnym. Zresztą posłuchajmy, co na ten temat pisze Józef Rolle. Rozwody w Polsce były przedtem atrybutem klasy wyższej, a przynajmniej zamożniejszej. Szczególny ten biskup Sierakowski spopularyzował je, spychając do przedpokojów i stajen. W tych wszystkich sprawach brała udział wojewodzina, co jej taką miłość u dworzan jednało, że nawet Bistecki, surowy przestrzegacz moralności, przebaczał żonie swego pana wszystko i nigdy słowem nie zdradził jej przed Potockim. No, tu się pojawia postać biskupa Sierakowskiego, który był, no, może nie rozpustnikiem, bo jego interesował tak naprawdę tylko i wyłącznie hazard. Natomiast te rozwody dawał po prostu seryjnie. Więc sam rozwód sobie nie był takim problemem. Problemem było odszkodowanie.
No tak, ale tak czy inaczej, polityki trochę było, ale generalnie wyszła nam kronika przypadków miłosnych.
No, można tak powiedzieć, a co było dalej?
Powiemy o tym za tydzień.
Powiemy o tym za tydzień.